Knježe v dekalogu odeslao nas do kazania na górze w Ewangelii Mateusza, pierwszej wielkiej mowy. I ten komentarz Jezusa Chrystusa podpowiada nam, że kazanie na górze jest tylko komentarzem do dekalogu. I to komentarzem już samego Boga, Jezusa Chrystusa. Że dwie tablice oznaczały przymierze, że Bóg proponuje człowiekowi przymierze, że Trójca Święta chce zamieszkać przez swoje dzieła we wnętrzu każdego człowieka i tym samym komentować mu prawo Boże, ba przede wszystkim uzdalniać do prawa Bożego. Kazałem się wam zastanowić nad tym, dlaczego tylko trzy przykazania są skomentowane tak bardzo czytelnie przez Jezusa, więc przykazanie piąte, szóste i ósme, a gdzie cztery inne, poczynając od czwartego. Jak dojdziemy w komentowaniu, to was zapytam, jakie na ten temat macie światła czy przemyślenia, ale na razie dziś wróćmy do tych odczytanych ośmiu błogosławieństw, bo nie wszystko zdążyłem na ten temat powiedzieć.
Czytanie z Ewangelii świętego Mateusza. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach, głosząc Ewangelię o Królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu. A wieść o nim rozeszła się po całej Syrii. Przynoszono więc do niego wszystkich cierpiących, których dręczyły rozmaite choroby i dolegliwości, opętanych, epileptyków i paralityków, a on ich uzdrawiał. I szły za nim liczne tłumy z Galilei i z Dekapolu, z Jerozolimy, z Judei i za Jordania. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę, a gdy usiadł, przyszli do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe na was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wasza nagroda wielka jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Oto Słowo Boże.
Zwróćcie uwagę na to, że jest pewien geniusz kompozycji w Ewangelii, że tych osiem błogosławieństw jest zestawione z faktem, kto się działalnością Jezusa Chrystusa interesował. Że nie interesowali się ci, którym było dobrze i kwintnie. Nic im nie dolegało. Natomiast wszyscy ci, którzy byli udręczeni, czy w sferze ciała, czy w sferze ducha, mieli swoje jakieś przerastające człowieka dramaty, słodzili się z Galilei, z Judei, ba, z okolicznych narodów, z Syrii. I Jezus świadczył im swoją uzdrawiającą miłość. To zostało zetknięte z tymi 8 błogosławieństwami, żeby powiedzieć, że Bóg się posługuje historią, żeby nas do siebie zapraszać. Tak jak poczynając od Abrahama, najpierw Bóg coś mu zabrał. Myśmy powiedzieli, że zrobił sobie miejsce dla siebie. Tak jak coś narodowi, potomstwu Jakuba, które się rozrosło w olbrzymi naród w Egipcie, jako że mieszkali w delcie Nilu, prali się wypasem bydła, uprawą roli, rozrosił się w potężny naród żyjący w dobrobicie, ale Bóg już ich chciał wyprowadzić ze względu na swoje plany do ziemi, którą obiecał Abrahamowi. W związku z tym posłużył się faraonem, który przeraził się siłą tego narodu i rozpoczął eksterminację. To z kolei przypomniało im Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba. No i byli podatni na wyjście. Stąd pierwsze wezwanie: błogosławieni ubodzy w duchu. Błogosławieni, którzy doświadczają jakieś udręki, biedy. U Łukasza jest powiedziane błogosławieni ubodzy, wręcz fizycznie ubodzy. No bo właśnie do nich, wśród nich się narodził Jezus Chrystus. Błogosławieni ubodzy w duchu, to znaczy błogosławieni ci, którzy nie przeżywają wiary w Boga Jahwe w sposób faryzejski, że wszystko jest cacy. Błogosławieni, którzy doświadczają, że to, co ich obowiązuje, że oni do tego nie dorastają, że wszystko ich przerasta. Dlatego też, doświadczając różnych cierpień, udręk, gdy dowiedzieli się o Jezusie Chrystusie, starają się za wszelką cenę dotrzeć do Niego i tam doświadczają Boga żywego, że jest miłością, że uzdrawia, że ich dotyka. Przez 8 błogosławieństw dzieli się na 4, które mówią o tak zwanym karygmacie negatywnym. Jakbyśmy to powiedzieli? Zanim lekarz dobrze zacznie leczyć, musi dobrze zdiagnozować. Karygmat negatywny, czyli prawda o człowieku, że nosi w sobie dramat. Błogosławieni ubodzy w duchu. Oni będą garnąć się do Jezusa Chrystusa przez 3 lata. Ci, którzy uważali, że mają się dobrze, zlekceważą Jezusa. Błogosławieni, którzy się smucą. Smucą z bardzo różnych powodów. I dramatów ciała, i ducha, opętań. Że w życiu wewnętrznym nic nie wychodzi, bo bardzo uczciwie patrzą w swoje wnętrze. Błogosławieni cisi, na skutek tego stają się bardzo pokorni. Topnieje w nich agresja w stosunku do otoczenia. Którzy łatwo i pragną sprawiedliwości, pragną wyjść z tego wszystkiego. I oni są uzdolnieni do 4 innych błogosławieństw. Błogosławieni miłosierni i ten Jezus, który chodzi przez 3 lata po Palestynie i okolicy, roznosi miłosierdzie. On jest Synem Bożym, który przyszedł objawić do końca miłosierdzie. Najpierw w sferze ciała, a później całej rodzinie ludzkiej przez krzyż i zmartwychwstanie w sferze ducha. I znowu w naszych czasach przez 2000 lat i dziś pójdą do Niego ci, którzy doświadczają tego, że są ubodzy w duchu, którzy smucą się, że nie mogą się uwolnić od zła. W związku z tym stają się pokorni, ale łakną i pragną. tak jak Abraham, tak jak naród wybrany w wolności. I przychodzimy do krzyża, doświadczamy miłosierdzia. Nie ma zła, grzechu, na którym ja nie miałbym władzy. Bo ostatecznie to wszystko, czego doświadczasz, te wszystkie okaleczenia, za tymi okaleczeniami jest świat innych duchów, złych duchów. Doświadczanie tego, doświadczacie tego. Dlatego mój duch, duch miłosierdzia dzięki zmartwychwstaniu musi w was zamieszkać, uobecnić się. Moje miłosierdzie już absolutne, bezgraniczne. Będziecie musieli się nauczyć jednego, że jeżeli cierpisz i cierpisz głupio, cierpisz tak, że narzekasz, nie cierpisz w sposób święty, to mego zmartwychwstania jeszcze nie ma w twoim wnętrzu. Ja nie tyle zdejmuję cierpienia, wy odejmuję cierpienia, co wkraczam z moim zmartwychwstaniem, żeby nadać sens tym cierpieniom, temu wszystkiemu, czego doświadczasz. I wtedy to zło już pracuje dla nieba. Wtedy w twoim wnętrzu uruchamiają się turbiny, że te wody, które spadają z góry, nie powodują powodzi, tylko spadają na turbiny i produkują światło, coś dobrego, jakąś Bożą energię, która zbawia świat. Błogosławieni czystego serca. Mieć czyste serce to przede wszystkim nie szemrać. Ponieważ już wszystko przeżywam w sposób mądry, Boży, święty, a nie szatański. Duszy wprowadzają pokój. Dlaczego ludzie szaleją? Bo nie bardzo wiedzą, dlaczego cierpią. A szatan im mówi, przyczyna twojego cierpienia jest tu, tu. Twoja żona, twój mąż, te partie polityczne. Przyczyna tego cierpienia jest na zewnątrz. Wprowadzają pokój. Ponieważ chrześcijanin wie, że problem nie jest w cierpieniu. Problem jest w tym, czy Chrystus we mnie obecny z wszystkiego tworzy pokój głębi. Pokój głębi. Że chrześcijanin, że życie ludzkie można porównać do oceanów. Bywa, że na powierzchni oceanów są burze, sztormy, a głębiny są w pokoju. I odwrotnie, może być tutaj czysta, wspaniała toń, statki płyną bez zagrożenia, a tam wewnątrz wulkany. Pokój głębi, obiecuję wam pokój głębi, moją obecność. Cierpią prześladowanie, nawet gdybyś był prześladowany, niezrozumiany, to będziesz miał pokój. Oczywiście Jezus mówi to w kontekście tym, że Żydzi nienawidzili wyznawców Jezusa Chrystusa i chcieli za wszelką cenę ich wytępić. I jeszcze organizowali przy pomocy Rzymian pogromy. Ale żeby organizować prześladowanie, to przede wszystkim fałszywe oskarżenia produkowali. Oczywiście te fałszywe oskarżenia podsuwał szatan. Tak było przez 300 lata, o czym mówi pierwsza część Apokalipsy. 4 błogosławieństwa. Błogosławieni ci, którzy mnie potrzebują w swoim wnętrzu. Dopiero ja im pozwolę, moja obecność w was nauczy was poprawnie udźwignąć historię, nadać tej historii zewnętrznej, taka jak ona jest, wartość zbawczą.
Wy jesteście solą dla ziemi, lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.
Oczywiście Jezus najpierw mówi o sobie, że ja, Bóg, stałem się człowiekiem po to, żeby ludziom, ludzkiemu życiu przywrócić smak. Sól przede wszystkim przywraca smak potrawom, żeby życie nasze nam smakowało, żeby istnienie ludzkie ludziom smakowało. W tamtych czasach, w czasach Jezusa, nie było lodówek. W tamtym klimacie też nie było lodu. Więc skonserwowało się poprzez sól, którą wydobywano z Morza Martwego. Sól, konserwując, przydając smak, ginie. Zbawiając, ginie. Umiera. Niejako chciałby się powiedzieć, żyje w zbawionych. Przez to Jezus mówi, ja zginę, ale was, ludzi, uratuję od rozkładu, od zgnilizny. Nie będziecie śmierdzieć, cuchnieć. Przydam wam smak. Ale was chciałbym żyć i podobną rolę pełnić. Światłem. Wy jesteście światłem. Światło zbawia, pokonując ciemności. W ciemnościach trudno jest człowiekowi coś robić, funkcjonować. Światło zbawia. Mówiąc o świeczniku, mówi o siedmiu darach Ducha Świętego. A w całości jest taka bardzo ważna myśl, że w historii tego świata będą ludzie zbawieni i ludzie zbawiający. Będą dwie kategorie ludzi. Będą zbawieni i zbawiający. Sól, światło zbawia. I że nie będzie chodziło o to, żeby cały świat był solą, cały świat był światłem. Tylko żeby byli ludzie, którzy zbawiają. To się nazywa święta reszta. Jeżeli dzisiaj jest kryzys w Kościele, to jest to kryzys braku świętej reszty. I w Starym Testamencie, w Nowym Testamencie Bóg dbał tylko o świętą resztę. Za kryzysem stoi brak świętej reszty i wszystkie nowe nurty, które Duch Święty wzbudza, mają jeden i ten sam cel. Stworzyć świętą resztę, w której byłby świat zbawiany. Dlatego też te tak zwane liczenia w Kościele, ile było do Komunii Świętej, ile obecnych, są niezrozumieniem pojęcia świętej reszty. Ilu ludzi w parafii, ilu kapłanów w parafii jest świętych, są świętą resztą, tak jak ojciec pija. Ilu wiernych jest świętych w parafii? Te statystyki powinny iść do kurii i później do Rzymu, a nie ilu ludzi było. To jest zupełnie niebiblijne. Dlatego też irytowało mnie zawsze zdanie, jak wracałem z tak zwanych obozów biblijnych jeszcze kiedyś, kiedy pełniłem funkcję duszpasterza akademickiego w różnych miastach, przy różnych naszych tam parafiach. Mietek, ile miałeś studentów? A ja odpowiadałem na to, Bóg to wie, bo chodzi o świętych, ilu świętych było, ilu się uświęci, Bóg to wie. Ja nie umiem o to. Czyli sukces byłby wtedy, gdybym ja powiedział, no było tyle, że musieliśmy 2 stoły robić, albo 3 stoły, tak. Ile? Sukces. Sukces jest tylko w świętej reszcie. Ilu potrafi umrzeć tak jak sól? Ilu potrafi świecić siedmioma darami Ducha Świętego, żeby pokonywać ciemności? Święta reszta, świętą resztą się jest wtedy, kiedy Chrystus w nas uobecni swój krzyż przez zmartwychwstanie. To jest święta reszta.
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo albo proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. A kto je wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Bo powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Oto Słowo Boże.
Nie sądźcie, że przyszedłem znieść prawo i proroków. Co ma na myśli Jezus Chrystus, mówiąc te słowa? Nie sądźcie, że przyszedłem znieść. Ponieważ Jezus morderczo, okrutnie krytykował te 613. A to przez stulecia tak przyrosło im do grzbietów, że już sami uczeni w piśmie pytali nauczycielu, które. A się wyspecjalizowali tak, że studenci namiętnie godzinami dyskutowali z mistrzami, czy wolno jest zjeść jajko, które kura zniosła w szatę. O, ci nie przyszedłem znieść. Katedry, nieraz prawdziwe arcydzieła sztuki, były budowane w miastach zamkniętych murami, ale później potrzeby w miarę czasu rosły i dobudowano do tej pięknej katedry tu jakąś przybudówkę, tam przybudówkę, tu przybudówkę i są jeszcze po dziś dzień w niektórych miastach starożytnych przepiękne sakralne budowy, gdzie dookoła pełno oklejone są takimi przybudówkami, no bo były takie potrzeby. A za mała wrażliwość danego proboszcza, gospodarza o estetykę. No i Jezus mówi, ja przychodzę te wszystkie przybudówki dookoła prostoty dekalogu dwóch tablic znieść, rozwalić. Po co się męczyć? Po co się męczyć? Dlaczego te przybudówki rosły? Bo tak chciał szatan przez pseudogorliwość. Ponieważ szatan przez to podbijał pychę człowiek dla Boga, żeby utopić w tym oceanie wymogów to, co było sercem przymierza na Synaju. Bóg dla człowieka najpierw w Egipcie, a później Bóg dla człowieka dając się w przymierzu, ale ponieważ jestem święty, więc szanuj mnie i drugiego człowieka, którego ja kocham boską miłością. Znieść prawo. Są trzy komentarze do dekalogu. Pierwszy komentarz został napisany już w czasach Mojżesza, przez samego Mojżesza, tak chciał Duch Święty. To jest jaka księga? Księga powtórzonego prawa. I tam jest powtórzony dekalog, ale wykrzyczana jest jedna rzecz. To jest znak przymierza. Przymierza. Żyj przymierzem, ciesz się przymierzem. A wtedy twoje serce otworzy się na wymogi miłości. I trzeci komentarz, to jest komentarz już Jezusa Chrystusa w Ewangelii Mateusza, tak zwane kazanie na górze. Trzeci komentarz. I trzeba przyznać, że ten komentarz już jest przewrotem kopernikańskim w rozumieniu przykazań. Ba, przekonamy się z czasem pod koniec roku kościelnego, że Ewangelia Mateusza jest tylko komentarzem do dekalogu i zrealizowanym dekalogiem. Cała Ewangelia Mateusza. To jest zrealizowany, to jest i komentarz, i zrealizowany dekalog przez Jezusa Chrystusa, Boga Człowieka. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Co należy rozumieć, że słowo wypełnić? Już mówiłem. Ponieważ dekalog na Synaju to były wnioski wyprowadzone z niewoli w Egipcie, ale też obietnica. Jednocześnie ten sam tekst. I wnioski, i obietnica, że przyjdzie ktoś, kto będąc Bogiem stanie się człowiekiem i wyprowadzi nas z Egiptu w sferze ducha, z mocy prawdziwego faraona szatana, naszego egoizmu, naszych lęków. Przyszedłem wypełnić obietnicę. Jak słyszymy wypełnić? Od razu obietnicę Jezusa Chrystusa. I cała Ewangelia Mateusza będzie o wypełnieniu już tej interpretacji dekalogu, jaką zainaugurował tutaj sam Jezus Chrystus. I to bardzo ważne zdanie, bardzo ważne zdania. Zaprawdę powiadam wam, dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w prawie, aż się wszystko wypełni. Nie bójcie się, że ja przychodzę znieść święte prawo, które Bóg dał przez Mojżesza. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w Królestwie Niebieskim. Kto je wypełnia, uczy wypełniać, ten będzie wielki w Królestwie Niebieskim. Tylko ja, Syn Boży, który stał się człowiekiem, uczę wielkiego wypełniania prawa Bożego, dekalogu. Tylko ja. I cała Ewangelia Mateusza uczy nas, jak być wielkim w Królestwie Niebieskim. Powiadam wam, jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego. Na tym się szczyptę zatrzymamy. Są dwie interpretacje dekalogu, Jezus tutaj powiedział. Jedna interpretacja ludzka i taką interpretację mieli teologowie w Starym Testamencie. Pełnia patologii, 613. Pełnia patologii. Szatan nie mówił im, że rzućcie to prawo. Tylko tyle chwastów im nasiał, że już nie było widać piękna znaku przymierza. A co zrobił szatan w kościele przez 2000 lat? Co szatan u nas zrobił? Że umniejszył dekalog. Co zrobił? To jest prawo moralne. Wyrwany jest z historii zbawienia, z organizmu historii zbawienia, jakby, jak mówimy, wyrwane serce, które nie jest stymulowane krwiobiegiem przymierza. Tylko ty masz to, robaczku, kochaneczku, zachować. Postaraj się. Masz się sprężać i żyć dekalogiem. Prawo moralne. Uwolnione. Co więcej, na miarę ludzkich sił. Bo jak się już tam dochodziło do tego radykalizmu, no powiedzmy miłości nieprzyjaciół, to chrześcijanie mówili, posłuchamy Cię innym razem. Na razie to ja muszę rękawy zakasać i z moim wrogiem się jakoś rozprawić. Patologia nasza polega na tym, że myśmy dekalog sprowadzili do prawa moralnego, do prawa na poziomie ludzkich możliwości. To ja jeszcze jakoś mogę. Czyli, że zrezygnowaliśmy, że chrześcijanin w dekalogu jest powołany i w przymierzu jest powołany do moralności na miarę czynów Boga. To Bóg we mnie ma żyć i Bóg we mnie ma działać. Nie ja, krucha istota ludzka. To Bóg we mnie ma działać. I dopiero w pierwszych gminach chrześcijańskich, dopiero udzielano chrztu, kiedy widzieli, że w tym poganinie już działa Bóg. Mieszka, działa Bóg. On już myśli, w nim myśli Bóg, w nim działa Bóg. I dopiero pieczęć przychodziła przez. A my dzisiaj egzaminujemy dziecko. No, wyrecytowało przykazania Boże, nadaje się na pamięć. I spokojnie śpimy i mówimy, czekamy na medalu po śmierci. Dlatego też teraz przeczytamy sobie troszeczkę dłużej będzie, rozdział 5 z Apokalipsy, który dotyka tej patologii, którą myśmy popełnili w przeciwieństwie do uczonych w Piśmie w Starym Testamencie 613. Jaką patologię myśmy popełnili? O tym mówi Apokalipsa, rozdział 5.
I ujrzałem na prawej ręce zasiadającego na tronie księgę zapisaną wewnątrz i na odwrocie, zapieczętowaną na 7 pieczęci. I ujrzałem potężnego anioła, obwieszczającego głosem donośnym: kto godzien jest otworzyć księgę i złamać jej pieczęcie? A nie mógł nikt. Na niebie, ani na ziemi, ani pod ziemią. Otworzyć księgi, ani na nią patrzeć. A ja bardzo płakałem, że nikt nie znalazł się godzien, by księgę otworzyć, ani na nią patrzeć. I mówi do mnie jeden ze starców: przestań płakać. Oto zwyciężył lew z pokolenia Judy, odrośl Dawida, tak, że otworzy księgę i 7 jej pieczęci. I ujrzałem między tronem z czworgiem zwierząt, a kręgiem starców, stojącego baranka, jakby zabitego. A miał 7 rogów i 7 oczu, którymi jest 7 duchów Boga wysłanych na całą ziemię. On poszedł i z prawicy zasiadającego na tronie wziął księgę. A kiedy wziął księgę, 4 zwierząt i 24 starców upadło przed barankiem, każdy mając harfę i złote czasze pełne kadzideł, którymi są modlitwy świętych. I taką nową pieśń śpiewają.
Dziękuję, to wystarczy. To macie ten rozdział, to jest skomentowane w książeczce Dlaczego, jak czytać Pismo Święte. Chodzi o jedno. Chrześcijaństwo to nie jest moralność na miarę możliwości człowieka. Chrześcijaństwo to nie jest moralność na miarę możliwości człowieka. Mówimy prawa moralne. Chrześcijaństwo to są czyny na miarę świętości Boga. Wtedy dopiero jesteśmy świętą resztą. Dlatego też w tej scenie jest powiedziane, że Bóg się pyta, kto z was może te księgi otworzyć, na przykład poznać do końca wymagania dekalogu. Kto z was może poznać i zrealizować. I święty Jan, reprezentujący nas wszystkich, płacze, to znaczy wszystko mnie w Piśmie Świętym przerasta mój umysł. A jak już poznam, to przekracza moją wolę. Płacze. Jeden ze starców, albo jest to Abraham, albo jest to Mojżesz, tylko ci dwaj wchodzą w grę. Mówi: nie becz, nie płacz, ponieważ Bóg stał się człowiekiem, barankiem Bożym. On dekalog, 2 tablice dekalogu zrealizował, jako zmartwychwstały przychodzi do ludzkiego wnętrza i mówi: ja cię uzdolnię do odczytywania, poznawania etapami Pisma Świętego i do życia tymi wymaganiami. Czyli uderzenie w patologię Nowego Testamentu, prawo moralne, dekalog prawo moralne. Nic podobnego. Dekalog to są czyny Boga człowieka w nas. Świętość Jezusa Chrystusa w nas. I jak będziemy czytać i komentować jutro, to się przekonamy, że właśnie wszystko, cokolwiek tutaj Jezus w komentarzu o dekalogu mówi, wszystko nas przerasta. Już dziś odpowiem na to, co mnie samego dotknęło, dlaczego 4 przykazanie jest jakoś pominięte, tylko 3 przykazania. Otóż dlatego, że to są tylko przykłady, 3 przykazania, bo inne przykazania są rozwijane w całej Ewangelii Mateusza. I tak powiedzmy, przykazanie czwarte, miłuj ojca i matkę. Wtedy, kiedy jest punkt kulminacyjny kryzysu, jakby odrzucenia Jezusa Chrystusa, odrzucili go niby w imię czegoś, bo jest wcieleniem Belzebuba. Rodzina przyprowadza matkę Jezusa do niego, Maryję, uspokój go. I wtedy Jezus mówi, a kto jest moją matką, moim bratem i tak dalej. Ten, który czyni wolę Ojca mego. I wygłasza 7 przypowieści o krzyżu. 7 przypowieści o krzyżu. I tam jest rozwinięcie 4 przykazania, że Jezus Chrystus każdym z nas, poczynając od swojej matki, chce widzieć miłość Ojca. 7 przykazanie. Nie kradnij. Psalm 24 mówi, cała ziemia należy do Boga, wszystko jest Jego własnością. Później będziemy mieli w Księdze Wyjścia, w Księdze Kapłańskiej katechezę na ten temat, co oznacza szabat. Szabat to jest uświadomienie i rok szabatowy, że wszystko jest Boga. Przestaniesz pracować, bo to pracujesz na moim gruncie. Ja jako Pan zarządzam dzień wolny. Wszystko jest moje. Rok jubileuszowy, rok szabatowy. Ty, właścicielu, posiadaczu ziemskim, dopuść, żeby i zwierzęta dzikie przychodziły z lasu, i niewolnicy, każdy sobie brał. Tobie serce będzie krwawić. A i to jest moje, kotku. Jest moje. Przypomnij sobie. O. I to wszystko będzie rozwijane jeszcze. Przykazanie 9. Nie pożądaj żony. Mamy w Ewangelii Mateusza w rozdziale 19. Mojżesz kazał oddalać żony, jeżeli już była nieciekawa, przykra. Pewne wady się w niej rozwinęły. Piskata, mało cierpliwa. Nie wolno, ponieważ ja was poślubiłem w przymierzu miłością oblubieńczą i wy jesteście na służbie przymierza. Czyli znowu komentarz. I tak dalej. Także to nie jest tak, że Jezus tylko tutaj daje 3 przykazania. Na tych przykazaniach Jezus powie, że wprowadza przewrót kopernikański w rozumieniu dekalogu. A cała Ewangelia Mateusza będzie jedną wielką katechezą. W sumie nas może tylko cieszyć to, że jak to dobrze, że On przychodzi nas tylko prześwietlić, rozświetlić i powiedzieć nam, widzisz, jak Ci bardzo jestem potrzebny, z moim słowem z krzyża pragnę, ja, który jedynie zrealizowałem dekalog, być z Tobą w Twoim wnętrzu. I czegoś Ci więcej. Amen.